się tobą argumentować, czy nie. Ale będę się w każdym razie bardzo starał. Proszę Państwa, jesteśmy w takiej sytuacji, abstrahując od czasowej, jesteśmy w takiej sytuacji, że w tej chwili mamy argumenty. Ja to sobie zgaszę, bo mi strasznie w oczy świeci. Dobrze? Mogę?
No,
tak, będzie mi lepiej. Aha, bo to kwestia notowania, tak? O, kapitalne miejsce. Doskonałe. Doskonałe. Proszę Państwa, jesteśmy w takiej sytuacji. Mamy ze sobą argumenty przeciw wierze w cuda i przeciw... Czym innym jest wiara w cuda? Czym innym jest możliwość zaistnienia cudów, czy możliwość wydarzania się cudów? Natomiast te argumenty akurat są i takie, i takie. I przeciw możliwości cudów, i przeciw wierze w cuda. A jednocześnie widzimy albo argumenty za tym, żeby cuda traktować w takim znaczeniu przenośnym, prawda? Żeby to jednak nie było coś takiego cudownego sensu stricto, prawda? Czyli jednak cuda wewnętrzne na przykład. A z drugiej strony mamy stanowisko Kościoła, które jest dość nieprzejednane i powiada, w cuda trzeba wierzyć i cuda się muszą zdarzać. Dlaczego? Więc jaka jest relacja między Panem Bogiem a światem? Jaka jest relacja między Panem Bogiem a stworzeniem, a światem stworzonym? No, że Kościół tak mocno się upiera przy tym, żeby cuda jednak brać poważnie, pozwalać im się zdarzać, no i że one się zdarzają i że naprawdę można w nie wierzyć. A mało tego, są takie cuda, w które wierzyć należy i w ogóle no trzeba. Proszę Państwa, proszę sobie przypomnieć dwa pierwsze zarzuty przeciwko cudom. Pierwszy zarzut to był taki, że one by zmieniały Boży plan, prawda? Że one by zmieniały Boży plan albo naprawiałyby coś w stworzonym świecie. A przecież po Panu Bogu nie trzeba naprawiać. Albo są potrzebne cuda, a wtedy Pan Bóg nie jest doskonałym stwórcą, albo Pan Bóg jest doskonałym stwórcą, a wtedy nie są potrzebne cuda. To był pierwszy argument. Drugi argument to był taki, no, że Pan Bóg nie może ingerować tak naprawdę w bieg świata, któremu dał wolność przyczynom naturalnym. W związku z czym no nie może się tak wtrącać za każdym razem, kiedy ma ochotę. Jak rodzice wypuszczają dziecko z domu, no to go wypuszczają, a nie, że dzwonią co chwilę i mówią, co ma być na jutro na obiad, prawda? To nie może być w takiej wersji. Dwa zarzuty, które tak naprawdę funkcjonują tylko wtedy i są możliwe tylko wtedy, kiedy przyjmiemy bardzo specyficzną definicję cudów. I to jest taka definicja cudów, którą nosimy w naszej głowie od czasów, no rzeczywiście, co najmniej empiryzmu brytyjskiego. Definicja, którą mamy od Davida Hume'a. Zaraz Państwu pokażę. Hume powiada, że cud nie jest niczym innym jak zakłóceniem praw przyrody. To zakłócenie, to tłumaczenie, które tutaj Państwo mają, to jest tłumaczenie profesora Idukiewicza. Natomiast tak naprawdę, dlatego dałem obok w nawiasie też tekst oryginalny, to jest mocniejsze powiedzenie. Hume powiada, że to jest tak naprawdę gwałt, przemoc, tak, na prawach natury. Że cud jest jakiegoś typu gwałtem wyciskanym przez Boga, przez wolę Bożą, na prawach natury. Czyli to jest coś takiego, co no właśnie teoretycznie nie powinno się zdarzyć. To jest taka zaborcza miłość rodziców, albo nawet opiekuńcza miłość rodziców. Tak byśmy sobie powiedzieli. Pan Bóg się po prostu wtrąca w to, co mogłoby swoim toczyć się swoim torem i powinno toczyć się swoim torem. I Hume nie mówi, że Pan Bóg tak robi. Hume właśnie mówi, że Pan Bóg tak nie robi. Bo Pan Bóg tak nie powinien robić, w związku z czym tak nie robi. Pan Bóg nie może gwałcić praw, które sam ustanowił. Pan Bóg nie może zadawać gwałtu zasadom, które sam wszczepił w naturę. Pan Bóg nie może permanentnie poprawiać i korygować porządku, który sam ustanowił. Jako doskonały, nieomylny, dobry i mądry prawodawca. On nie musi ciągle tego robić. Gdyby tak robił, no to byłby jakiś gwałt na prawach natury. No i w związku z tym no cuda no nie mają prawa się zdarzyć, powiada Hume. I tak naprawdę, proszę Państwa, gdybyśmy sobie pomyśleli, to my te definicje cudów mamy w głowie. Że cuda to jest coś, co zakłóca, co stanowi wyłom w prawach, w prawach natury, co stanowi wyłom funkcjonowaniu świata stworzonego, co stanowi jakieś zakłócenie. Za chwilkę jeszcze do tego przejdziemy. Ale jest druga możliwość i druga definicja. Te definicje ja cytuję za Lewisem, natomiast to jest definicja, którą znajdziemy już u Grzegorza Wielkiego, prawda? U Grzegorza Wielkiego, u Tomasza Zakwinu i później w tradycji Kościoła bardzo konsekwentnie ona się będzie pojawiała. Znacznie spokojniejsza definicja, która mówi, że cud jest wdaniem się siły nadnaturalnej w naturę. Krótko mówiąc, mamy dwie rzeczywistości, mamy dwa światy. Świat nadnatury i świat natury. I są takie momenty, gdzie te światy na siebie zachodzą. Albo są takie momenty, gdzie te światy w jakiś sposób, no jest między nimi jakieś połączenie. I cud wydarza się wtedy, kiedy jeden świat łączy się z drugim, kiedy jeden świat w jakiś sposób styka się z drugim światem, kiedy nadnatura styka się z naturą, kiedy to, co więcej niż naturalne, styka się z tym, co naturalne. Nie ma tu mowy o gwałcie wyciskanym przez jeden świat na drugi. To jest po prostu zetknięcie się. To jest po prostu moment, kiedy te światy zachodzą ze sobą w jakąś interakcję. Dwie możliwe definicje. Jeżeli przyjmiemy definicję Hume'a, to jak najbardziej będziemy musieli przyjąć też te dwa argumenty, które mieliśmy na początku. Jeżeli przyjmiemy definicję chociażby Lewisa, ale nie tylko, tak jak powiadam, wcale to nie będzie oznaczało, że cuda są jakimkolwiek gwałtem na prawach natury. Ale jak to jest, proszę Państwa? Czy rzeczywiście są takie cuda, które nie są gwałtem na prawach natury? W Piśmie Świętym, gdybyśmy mieli poszukać takich cudów, które nie są gwałtem na prawach natury, no to znaleźlibyśmy takie cuda, czy nie znaleźlibyśmy ich? Jakie są w ogóle rodzaje cudów? Przypomnijcie sobie Państwo tę historię z Kany Galilejskiej, od której zaczyna się działalność nauczycielska Chrystusa i w ogóle działalność zbawcza Chrystusa i o której jest powiedziane, o tej sytuacji, że po wydarzeniu się jej, po tym jak miała miejsce, uczniowie uwierzyli w Chrystusa. A o co chodziło? Chodziło o przemianę wody w wino. Najpierw była woda, później było wino. Tylko to się cud. Dokonał się cud. Można byłoby powiedzieć, proszę Państwa, że dokonał się cud, który jest ewidentnym gwałtem na prawach natury. To jest ewidentny gwałt na prawach natury. Nie ma tak, że jak zostawimy, proszę Państwa, stągię, niezależnie od tego, jak dużą, z wodą, no to wypowiemy słowa i będzie wino. No nie ma tak. Wiemy to doskonale. W drugą stronę też to nie działa, ale w to już na pewno nie. Nie ma takiej możliwości. Z wody wino się nie zrobi, cokolwiek byśmy nad nim nie mówili. A tam się zrobiło. A w Kanie Galilejskiej się zrobiło. No to ewidentnie Pan Bóg wycisnął gwałt nad prawami natury. Prawa natury są takie, że woda się nie psuje, jeżeli nic do niej nie dodamy, ale też się w wino nie zamienia. Czyli Chrystus, który był Bogiem, który wdarł się w świat przez wcielenie, no jednak wycisnął jakiś gwałt na prawach natury. Ta woda została zmuszona do tego przez Boga, pomimo, że sama z siebie tego nie chciała, jak nie chce do tej pory. No, żeby stać się winem. Wcale nie miała na to ochoty. Nie ma tego w zwyczaju, proszę Państwa, woda, żeby się stawać winem. To niezwykła tego robić. A wtedy zrobiła. Ktoś ją do tego zmusił. Bóg ją do tego zmusił. Bóg człowiek. No, czyli zmusił. Proszę Państwa, ja odpowiem na ten zarzut taką alegorią, której użył jeden ze współczesnych teologów dwudziestowiecznych, nieżyjący już niestety, ale wybitny teolog, który miał to do siebie, że poza tym, że był bardzo mądry, szalenie inteligentny i rzeczywiście sprawny bardzo tak myślowo, logicznie, to jeszcze do tego był niezwykle wrażliwy i potrafił stosować piękne przykłady. Bo współcześni teolodzy, proszę Państwa, wyróżniają się tym, to nie wiem, czy Państwo wiecie, że jak są inteligentni, to są już strasznie tacy szorstcy, powiedziałbym. To znaczy potrafią używać argumentów, natomiast argumenty są tak strasznie szorstkie, nieładne i takie, że tak powiem, trudne do przyjęcia, że teologii nikt nie czyta, prawda? Tym się różnią współczesni teolodzy od dawnych, na przykład od Augustyna, który rysował jakieś piękne obrazy. No więc ostał się w XX wieku jeden teolog, który rysował też piękne obrazy i jego jest to obraz. On powiada tak, a propos wesela w Kanie Galilejskiej i cudów w Kanie Galilejskiej. Pan Bóg nie wykonał tam, Chrystus jako Bóg, nie wykonał tam żadnego gwałtu na wodzie, na prawach natury, które sprawiają, że no, woda nie staje się winem. Nie. On wykonał coś, albo inaczej przyspieszył działanie pewnych procesów naturalnych, które dokonują się pod jego okiem tak naprawdę. No ale tak, no proszę Państwa, mamy wodę w ziemi. Pan Bóg stworzył winorośl. Winorośl wyciąga wodę z ziemi. No, no jest tak, prawda? Jak nic. Winorośl rodzi winne grona. Winne grona mają to do siebie, że jak się podda odpowiednim procesom, to one fermentują. I co mamy? Wino mamy. Wszystko się dzieje tak naprawdę, wszystko się dzieje pod Bożym okiem. To Bóg daje wodę ziemi. To Bóg daje wzrost winorośli. To Bóg sprawia, że może powstać wino. Oczywiście zazwyczaj robi to w ten sposób, że używa do tego winorośli. No ale kto mu zabrania zrobić to szybciej, raz na jakiś czas? I bezpośrednio z wody zrobić wino. I bezpośrednio sprawić, żeby to, co jest w ziemi wodą, raptem stało się winem. No on po prostu zrobił coś szybciej. To nie było tak, że on dokonał jakiegoś cudu, który złamał prawo, czy złamał pewien typ naturalnej przyczynowości, tylko go przyspieszył. Dlaczego on to mógł zrobić? No bo on jest Bogiem. On jest tym, który czuwa nad tym procesem, który się dokonuje cały czas w świecie, codziennie, w taki, a nie inny sposób. I dlatego, z tego też powodu uczniowie raptem zobaczyli i dlatego też ci, którzy czytali Ewangelię Janową, byli przekonani na podstawie tego opowiadania, no, że wchodzi w działalność publiczną Chrystus, to znaczy Boży Pomazaniec, ale który jest Bogiem na dodatek. Dlaczego? No bo on zrobił to, co Bóg, tylko szybciej. To, co Bóg w ogóle robi, tylko szybciej. Ja pominę już taki kulturowy aspekt, proszę Państwa, który jest skądinąd istotny, że powstawanie wina, no my teraz to tego tak nie traktujemy, ale tworzenie wina, powstawanie wina zawsze było związane z religią i z misteriami. No, w pogańskich wierzeniach greckich kto był takim bogiem od wina? No Bacchus na przykład, prawda? I powstawanie wina to nie była taka od taka sobie rzecz. Powstawanie wina to było coś, co zawsze było związane z jakimś bóstwem i zawsze kojarzono to z działalnością jakiegoś bóstwa. Nie tylko dlatego, że wino robiło z ludźmi to, co wiemy, że robi, ale też dlatego, że powstawanie wina no było czymś jednak uważanym za taki proces rzeczywiście niezwykły i święty. Kiedy Izraelici słyszeli tę opowieść o Kanie Galilejskiej, to nie od razu wiedzieli. To, co się dzieje? Jedni mówią za przyczyną Bachusa, inni mówią za przyczyną innego bóstwa, jeszcze inni, a my mówimy za przyczyną Boga, stwórcy nieba i ziemi, stwórcy winorośli, wody w ziemi w ogóle i słońca, które daje wzrost winorośli. Raptem się stało tylko strasznie szybko. Co to znaczy? Mamy Boga. Dlatego historia cudów Kani Galilejskiej była historią tak niezwykłą, była historią tak wskazującą na bóstwo Chrystusa i dlatego Jan pisze: wtedy uczniowie uwierzyli. Wtedy uczniowie uwierzyli. Tylko co to, proszę Państwa, oznacza? To oznacza, że ten cud, który się stał w Kanie Galilejskiej, on był cudem, on jest cudem dla nas, ale to jest żaden cud dla Pana Boga. No tak jest. No dla nas jest to niezwykłe, bo widzimy wodę, nie ma winorośli, słońca i ziemi i widzimy wodę i jest wino. Ale dla Pana Boga to jest żaden cud. On sobie po prostu zrobił to, co robi zawsze, tylko szybciej, tylko inaczej. Ale zrobił dokładnie to samo. To jest cud dla nas, nie jest cud dla Pana Boga. Czyli co? To jest cud, czy nie jest cud? Jak coś jest cudem dla nas, a nie jest nim dla Pana Boga, to jest to cud, czy nie jest cud? To jest ważne pytanie. A czy jest taki cud, który byłby cudem i dla Pana Boga, i dla nas? Czy jest taki cud, którym by się sam Pan Bóg zdziwił i powiedział: o kurczę, ale narobiłem. Czy zdarzają się takie cuda? Ale to jeszcze moment. Rozmnożenie chleba. Trochę podobna sytuacja. Pan Bóg sprawia to, że rośnie zboże, że ziemia wydaje zboże, że z niej jest chleb. Pan Bóg stworzył człowieka, który zbiera zboże i czyni z niego mąkę, później chleb i tak dalej, i tak dalej. To Pan Bóg wszystko daje. Pan Bóg daje wzrost, słońce, powietrze, człowieka i w ogóle wszystko. No więc tym razem zrobił tak, że tego chleba było więcej. No pominął też kilka procesów, to znaczy troszkę pomógł temu procesowi tworzenia chleba, no ale tak naprawdę to nie było nic takiego, co on by łamał, czym on by łamał prawa natury. To są tego typu cuda. Cuda, które są cudami dla nas, ale dla Pana Boga normalna rzecz. I dlatego, że ludzie to widzieli, że ktoś to czyni jako rzecz normalną, tak lewą ręką trochę Pan Bóg rozmnaża ten chleb. Lewą ręką tak trochę zamienia to wodę w wino. To mówią, o, to jest Bóg. To jest Bóg, bo zazwyczaj to robi Bóg, no to jeżeli ktoś to zrobił, znaczy się Bóg. Dlatego one potwierdzały bóstwo Chrystusa. Oni się nie śmiali, dla nich to był poważny argument. I to jest poważny argument. To jest jeden typ cudów. Drugi typ cudów, proszę Państwa, to są tak zwane cuda eschatologiczne. Cuda eschatologiczne to są takie cuda, które powiadają tak. To, co się teraz dzieje, no to jest dosyć niezwykłe, ale jak świat się zmieni zgodnie z tym, jak się ma zmienić w mojej myśli, a załóżmy, że myśli w ten sposób Pan Bóg, to się rzeczy takie będą działy. Pańskie przemienienie. Cud. Ewidentnie. No, Chrystus się przemienił. Jego szaty stały się lśniąco białe. On sam był kimś promieniującym jakimś przedziwnym światłem. No ale to nie jest tak, że to jest taka historia, która była zarezerwowana dla Niego. Nie, no, Pańskie przemienienie jest znakiem czegoś, co będzie dotyczyło każdego z nas w pewnym momencie. Cała teologia Kościoła Wschodniego jest oparta na tym, żeby się przemieniać, prawda? Jak nasza teologia jest oparta na teologii krzyża, tak teologia duchowości Kościoła Wschodniego, prawosławnego, jest oparta na tajemnicy przemienienia. Uduchowienie, podążanie do doskonałości duchowej to jest przemienianie się. Czyli Pan Jezus jakby na górze przemienienia, na górze Tabor, dokonał swoistego rodzaju cudu, ale taki cud, który był zapowiedzią, to was czeka. Do tego też jesteście powołani, do tego jesteście zdolni. To się zdarzy. Tylko ja to robię teraz, a was to czeka kiedyś. Po takich, a nie innych sytuacjach, po takich, a nie innych wydarzeniach. To jest cud, ale nie taki, który by coś łamał, tylko który by coś też przyspieszał. Tylko już nie z tego porządku naturalnego, ale z porządku duchowego. A teraz taki cud, który przyspiesza coś z porządku naturalnego. Chodzenie po wodzie Pana Jezusa i Piotra. Proszę Państwa, przed grzechem pierworodnym było tak, że człowiek też prawdopodobnie by chodził po wodzie. Dlaczego? Bo pamiętajmy, że w naszej teologii, my bardzo mocno w to wierzymy, świat został stworzony dla człowieka. Świat był w pełni posłuszny woli człowieka. Dlatego, to jest alegoria, ale nie alegoria, to znaczy nie tylko alegoria, to jest wydarzenie, ale też wydarzenie, które coś mówi, dlatego Adam nadawał imiona wszystkim stworzeniom. Świat został stworzony dla człowieka. Proszę Państwa, to jest w ogóle ciekawe i mało kto o tym pamięta we współczesnej teologii. To nie jest tak, że my, ponieważ zostaliśmy stworzeni na końcu świata, no to jesteśmy takim dodatkiem do Bożego stworzenia. No, żeby była taka wisienka, buch na tort. Pan Bóg wszystko widział, że wszystko, co stworzył, było dobre, to jeszcze taką wisienkę dał i teraz jest bardzo dobry. Nie, my wierzymy w zupełnie co innego. My wierzymy w to, że ten cały świat został stworzony dla nas, dla człowieka. Kiedy Pan Bóg stwarzał świat, stwarzał go po to, żebyśmy go dostali w prezencie. To my byliśmy pierwszym celem stworzenia. To człowiek jest pierwszym celem stworzenia. Nie? Najpierw była wisienka, a później Pan Bóg tort dorobił. To trochę ten moment. To oznaczało też mniej więcej tyle, że cały świat przed grzechem pierworodnym był człowiekowi posłuszny i poddany. Także w tej wersji naturalnej. Dlatego człowiek nie umierał, na przykład. Dlatego człowieka nie można było zabić. Dlatego nie musiał się chronić, mógł być nagi, nie musiał się chronić przed tym światem, nie musiał się w jakikolwiek sposób bronić przed siłami przyrody czy przed zwierzętami. To on nadawał imiona rzeczywistości. Chodził wtedy na pewno po wodzie. Jakby chciał, to by chodził. Gdyby chciał, to by pływał. To był taki świat. Cały dowcip polega na tym, że to się jeszcze zdarzy. To się jeszcze zdarzy, albo to się może zdarzać. To znaczy, Im bardziej człowiek zbliża się do Boga, im bardziej przekracza ten moment grzechu pierworodnego, znaczy on ciągle w nim jest, ale im bardziej przekracza jego skutki, tym bardziej świat staje się poddany, świat stworzony też, ten fizyczny, tym bardziej świat fizyczny staje się poddany jego woli. Czyli cała historia wraca do swojego początku, proszę Państwa. Czyli nie dzieje się nic niezwykłego, nic, co nie było w planach Bożych, tylko dzieje się właśnie to, co było na początku w planach Bożych. Świat jest poddany człowiekowi. My traktujemy jako naiwne te opowieści, że święty Franciszek do ptaszków kazania mówił. Ale to o to chodzi, proszę Państwa. To o to chodzi. Że wilki mu były posłuszne. Tak? Chciał to, prawda, wilk nie gryzł. Nie chciał to gryzł. Znaczy, nigdy nie gryzł. Ale generalnie chodzi o to, że wilk robił, co chciał. Franciszek, oczywiście. No, świat był mu posłuszny. Dlatego, że świat został tak stworzony. A Franciszek no, zredukował sobie, tak to powiedzmy, skutki grzechu pierworodnego. Czyli jakby wrócił do tego pierwotnego, zbliżył się, może nie wrócił, bo się nie da wrócić, ale zbliżył się do tego pierwotnego stanu. Tak? Proszę Państwa, my mamy przecież w proroctwie Izajaszowym, że tak się stanie, tak się będzie działo. No, to dziecko będzie bawić się na noże kobry, tak? I w ogóle nic mu się nie stanie. I dziecko będzie kimś, kto będzie lwa ujarzmiało, tak? I wszystko będzie okej. Okay. To, co się stało, i kiedy Piotr chodzi po wodzie, ale wcześniej pamiętajmy, po wodzie chodzi Pan Jezus, kiedy Piotr chodzi po wodzie, to jest mniej więcej taki sygnał. Popatrz, co się dzieje. Skoro przez moje słowo możesz chodzić po wodzie, to znaczy, że przez moje słowo możesz powrócić do stanu albo inaczej uzyskać coś, co było znamieniem tego stanu sprzed grzechu pierworodnego. To ja Ci pozwalam chodzić po wodzie, to znaczy mniej więcej tyle, tak, że ja Ci pozwalam powrócić do takiej kondycji, w jakiej Ty byłeś stworzony w relacji do świata i do takiej kondycji, w jakiej świat był Ci posłuszny. Świat był Ci posłuszny dlatego, że Ty byłeś posłuszny mnie. Ty byłeś posłuszny mnie, swojemu Bogu. Świat doskonale wyczuwa, kto jest Jego Stwórcą. I był Ci posłuszny dlatego, że wiedział, że Ty jesteś posłuszny mnie. Tak samo, jak jesteśmy posłuszni, albo inaczej, jak się słucha posłańca albo posła, o tyle, o ile wiemy, że on przekazuje wieści kogoś, no, czyim jest posłańcem, prawda? Jeżeli nie przekazuje wieści tego, kogo jest posłańcem, to go nie słuchamy, bo co z niego za poseł. Mniej więcej tak było z człowiekiem. Świat go słuchał, bo wiedział, że jest posłańcem i władcą mianowanym nad tym światem przez króla, przez Boga, przez Stwórcę, prawda? Przestał go świat słuchać, bo człowiek przestał słuchać Boga po grzechu pierworodnym. Ten cud, który się wydarza, chodzenia po wodzie, to jest ten cud, kiedy świat na powrót zaczyna słuchać człowieka. Dlaczego? Bo Chrystus mówi, chodzi do mnie po wodzie. No to świat się nie sprzeciwia, no co ma zrobić? To niewiele można... Co znaczy, chodź do mnie po wodzie? Pan Bóg mówi do świata, zapomnij o tym grzechu pierworodnym, ja mu coś pokażę. Chodź do mnie po wodzie, to jest trochę ten moment. Cud, który zapowiada, tak będzie, jeżeli wrócisz do mnie na tyle, że grzech pierworodny nie będzie w Tobie już wywoływał takich skutków, że świat na powrót Ci zaufa, że Ty jesteś blisko mnie, bo świat pamięta, że ja jestem Jego Stwórcą i wtedy będzie Ci posłuszny, wtedy będzie Ci poddany. Żaden cud, to jest powrót do normalnej sytuacji. To jest powrót do tego, co było na początku. To jest powrót do tego, od czegośmy wyszli, proszę Państwa. Dlatego święty Tomasz mówi, że jak się zastanawiamy nad człowiekiem, jaki człowiek powinien być, jaka jest natura ludzka, jaka jest właściwa natura człowieka, to mówi, to nie zastanawiajmy się po grzechu pierworodnym, tylko przed grzechem pierworodnym. To jest prawdziwa prawda o człowieku, ta główna. Po grzechu pierworodnym to, że jest prawda, ale już jednak zmodyfikowana. Chodzi o to sprzed grzechu pierworodnego. Dlatego Chrystus był bez grzechu. To jest tego typu cud. No, ale to też można powiedzieć, no to nie jest cud tak naprawdę. No cud dla Piotra, bo chodził. Nie. Ale nie cud dla Pana Jezusa, no bo On po prostu przywrócił tę pierwotną sytuację. Cud dla tych, którzy widzieli to chodzenie po wodzie, no ale dla Pana Boga żaden cud, no bo przecież wiemy, że On na początku poddał świat pod władzę człowieka. On na początku postawił go jako władcę nad światem. To dla Niego stworzył świat. Więc co jest dziwnego w tym, że człowiek czyni ten świat sobie poddanym, w sensie takim, że chce chodzić po wodzie, to chodzi. cud dla człowieka, żaden cud dla Pana Boga, cud dla człowieka, bo już człowiek nie pamięta, jak było w raju, ale dla Pana Boga żaden, bo Pan Bóg pamięta. Czy są takie cuda, które są cudami i dla Pana Boga, i dla, no, i dla człowieka, ale jeszcze wcześniej. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, te cuda, o których mowa, nie musimy ich traktować jako cudów, ale jest też inne wytłumaczenie. To jest takie wytłumaczenie, które powiada, Pan Bóg wprowadza pewną modyfikację. Niektórzy teologowie, zwłaszcza średniowieczni, to tłumaczenie bardzo mocno eksploatowali. Pan Bóg wprowadza pewną modyfikację rzeczywiście i to rzeczywiście jest cud w jakimś sensie, tylko że to nie jest modyfikacja wbrew naturze, wbrew prawom natury, wbrew porządkowi natury, prawda? Pan Bóg wprowadza modyfikację na takiej zasadzie jak no właśnie jakiś malarz, prawda? Malarz sobie maluje dzieło, jakiś obraz. No i w pewnym momencie stwierdza, że domaluje jeszcze to, albo przemaluje to. To nie jest tak, że on niszczy ten obraz, że on w jakikolwiek sposób, nie wiem, niszczy to, co już zostało namalowane. Nie, ponieważ on jest twórcą tego obrazu, to on może wprowadzić też w niego pewne rzeczy. I to się niczym, to jest akt stwórczy, tak samo jak namalowanie, tak samo namalowanie pierwszej kreski na obrazie, jak namalowanie 11 kreski, namalowanie pierwszej postaci, jak i 10 w którymkolwiek momencie, to jest tak samo akt stwórczy. To nie jest żaden gwałt na obrazie. Obraz bardzo chętnie przyjmie jeszcze kolejną postać od tego, który maluje, prawda? Świat tak samo. Świat jest dziełem Boga. Świat chętnie przyjmie jeszcze jedno Boże, jeszcze jeden Boży pomysł w siebie, który jest cudem, tak? Tak byśmy to powiedzieli. Świat ma w sobie zdolność do posłuszeństwa swojemu Stwórcy. Zdolność do posłuszeństwa, czyli zdolność do przyjęcia cudów. Średniowieczni nazywali to potencja obedencjalis. Zdolność bycia posłusznym wobec swojego Stwórcy. Także to żadna sprawa się nie dzieje, tak naprawdę. Świat nie jest zdziwiony, to my jesteśmy zdziwieni, bo zapominamy o prawdzie, że Bóg jest Stwórcą. Tak też można to rozumieć. Ale czy są takie cuda, które dla Pana Boga też są cudami? Które, no, które sprawiają, że Pan Bóg też mógł się zdziwić tym, co zrobi. No i takie cuda rzeczywiście w najwyższym tego słowa znaczeniu. I teologia zawsze mówiła tak. I w te cuda trzeba wierzyć, one są konieczne do wierzenia. Są dwa takie cuda niewątpliwe, które są w samym sercu naszej wiary, w samym centrum naszej wiary. Pierwszym takim cudem jest wcielenie, a drugim takim cudem jest zmartwychwstanie. Zobaczcie Państwo, że wcielenie to jest jakby esencja tego, co jest cudem, jeżeli potraktujemy cud jako wejście tego, co nadnaturalne, w to, co naturalne. Ta definicja Luisa. Prawda? Bóg staje się człowiekiem. Świat w najwyższym stopniu, bo sam Bóg, nawet nie świat nadnaturalny, ale sam Bóg staje się, wchodzi, jest człowiekiem. Nadnatura wchodzi w naturę. Świat nadnaturalny, naturalny. Bóg wchodzi w swoje stworzenie. I od zawsze mówiono, co jak co, ale to jest cudem. To zdecydowanie jest cudem. To jest trochę taka sytuacja, mi się ta metafora strasznie podoba. To jest ta sytuacja, proszę Państwa, jakby artysta, który maluje obraz, sam raptem wszedł w ten obraz i stał się jego częścią. Prawda? Maluje obraz nie to, że tam coś domalowuje, ale wchodzi w ten obraz. Albo reżyser, to jest też to, ja przywołuję te przykłady, bo mamy je w literaturze. Otóż pierwszy przykład to jest taki komiks, Tytus, Romek i Atomek, proszę Państwa. Nie pamiętam, która część. Gdyby ktoś z Państwa wiedział albo znalazł ten komiks, to ja odkupię. Bardzo go potrzebuję. Ja go tylko pamiętam. Był taki fragment Tytusa, Romka i Atomka, taka część, gdzie oni wchodzili do obrazów. Gdzie oni, proszę? Było, prawda? Oni wchodzili do obrazów. Wchodzili po jakimś muzeum i wchodzili do różnych obrazów. Strasznocna, pamiętam. Do różnych. Martwa natura i się objadali tym, co tam leżało na półmiskach i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to jest trochę taki moment, jak z tajemnicą wcielenia. Pan Bóg wchodzi do obrazu. Dwie zupełnie różne rzeczywistości raptem się łączą. Dokonuje się wcielenie. Pan Bóg staje się częścią obrazu, który sam namalował. Drugi taki przykład mamy w tym filmie, już takim, myślę, dosyć starym, ale chyba dobrym. Ucieczka z kina Wolność. Pamiętacie Państwo ten moment? Siedzą sobie ludzie na widowni, tak? Toczy się film i w pewnym momencie niektórzy wchodzą w ten film. stają się bohaterami akcji. Wyobraźcie sobie Państwo, siedzicie sobie w kinie, na filmie i w pewnym momencie ktoś Wam mówi, no na przykład niech to będzie, no nie wiem jaki to byłby film, ale no myślę, że w film Katyn to nikt by nie chciał wejść prawdopodobnie, ale myślę, że jeżeli pomyślimy sobie o jakimś takim dobrym filmie, takim w sensie, który by nas pociągał do środka, to chętnie byśmy weszli, prawda? Jakieś takie rzeczywiście bardzo dobre kino, takie niedzielne, familijne. I ktoś tam mówi, proszę wejść, stań się uczestnikiem tej akcji. Nie ma sprawy. To jest trochę ten moment. To trochę działa tak jak cud wcielenia, dlatego to jest takie cudowne. I niektórzy mówią tak, to jest prawdziwy cud i to jest prawdziwa ingerencja Pana Boga w rzeczywistość, a to wszystko, co się wydarzyło później, te wszystkie cuda takie pomniejsze, no to już jest tylko taki zapach po tym cudzie, który się dokonał tak naprawdę i mocno. To jest trochę tak, jak czasami czujemy, jak ktoś użyje za mocno, albo bardzo mocnej, albo bardzo pięknej, nie wiem, wody toaletowej, tak? I się przejdzie, tak? To idziemy za nim i czujemy zapach. To jest trochę ten moment. Wydarzył się taki cud i za cudem jest zapach. To są te małe cuda wszystkie, które są wejściem Boga w rzeczywistość. To jest mniej więcej taka sytuacja. Ale to jest prawdziwy cud. I rzeczywiście teologia od wieków mówiła, że to jest wydarzenie, które jest naprawdę cudowne. To jest naprawdę cudowne wydarzenie i w to trzeba wierzyć. Mało tego się nie da udowodnić. A drugi cud, już Państwo doskonale wiecie, no to jest zmartwychwstanie. Ale zmartwychwstanie to jest też inna sytuacja. To jest wyjście z obrazu. Ale to jest takie wyjście z obrazu, które jednocześnie sprawia, że my też z niego możemy wyjść. No, to jest trochę tak, jakbyście Państwo byli w Muzeum Narodowym. Oglądali, nie wiem, obraz jakiś piękny i raptem się okazuje, że ktoś z tego obrazu wyskakuje i też pozwala wyjść wszystkim innym, którzy są w tym obrazie. Przejść do naszego świata, do świata obrazu. To jest ten moment. To jest tak samo ze zmartwychwstaniem. Tak samo się zdziwimy jak oni, którzy wychodzą z obrazu, jak my przejdziemy do tego nowego świata naszego. To będzie trochę ten moment. Chrystus przez swoje zmartwychwstanie nam to umożliwił. On pierwszy przeszedł ze śmierci do życia, mówimy, z tego świata, który jest światem śmierci, bo jest światem po grzechu, do świata życia. My też za nim możemy przejść i przejdziemy za nim. W tym sensie też zmartwychwstanie jest też cudem zapowiadającym to, co ma nadejść. W tym sensie też to się wydarzy. Natomiast, proszę Państwa, no, to jest naprawdę cud. To nie jest łatwo przeprowadzić w taki sposób postaci z jednego świata do drugiego. I to, no to już są prawdziwe cuda. To tego nie jesteśmy w stanie, tego nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć. Temu nie jesteśmy w stanie w żaden sposób powiedzieć nie. I teologia zawsze utrzymywała, że w to trzeba wierzyć. Dlatego mówimy, no, że jednak cuda są częścią credo. Oczywiście nie cuda w stylu, nie wiem, płaczących figurek, ale te dwa cuda w najściślejszym i w najpełniejszym sensie. A jeżeli Pan Bóg raz przeszedł z jednego świata do drugiego, to też może sprawiać, że no właśnie, te światy się jednak będą jakoś łączyły, może przyspieszać pewne procesy. Wiara w cuda jest tak naprawdę wiarą w trzy prawdy, proszę Państwa. I to jest ważna rzecz i to myślę, że warto zapamiętać. Po pierwsze to, że Pan Bóg jest stwórcą świata, stwórcą ze wszystkimi konsekwencjami, który zostawia światu wolność, jak najbardziej, ale też który może powodować szybciej to, co zwykle robi wolniej. Jest stwórcą, zdecydowanie. To coś często mi ta skówka spada, nie wiem, czy to na pewno jest tak, że Pan Bóg tego nie chce. Trochę gimnastyki nikomu nie zaszkodzi, proszę Państwa, że jest tak, że ja na przykład powinienem się trochę poschylać, albo coś takiego, nie wiem. Ale chyba nie jednak, po prostu mi spada, bo chyba się nie ubawię. Ja jestem przyczyną, wtórą, której Pan Bóg zostawia wolność. Ja mogę nałożyć tą skówkę, odłożyć długopis i ona mi nie spadnie. I Pan Bóg nie sprawi, żeby ona spadła, jeżeli przyczyna wtóra, ja, znaczy się, jej nie będę zrzucał, kręcąc cały czas długopisem. Trzy prawdy. Po pierwsze, że Pan Bóg jest stwórcą. Po drugie, że Chrystus stał się Syn Boży, stał się człowiekiem Chrystusem, Jezusem z Nazaretu. Czyli, że światy spotkały się, że natura spotkała się z naturą, że Bóg spotkał się ze swoim stworzeniem, wszedł w swoje stworzenie. Malarz wszedł w obraz. Reżyser filmu stał się postacią w filmie, częścią tego filmu, zaczął w nim grać sam. No i zmartwychwstanie. to, że w pewnym momencie reżyser filmu stwierdził, o nie, ja was przeprowadzę do swojego świata, wy się staniecie realni, wy się staniecie kimś prawdziwym. Dlatego mówimy, że no właśnie nasze życie po śmierci będzie życiem prawdziwszym. W tym sensie będzie życiem prawdziwszym. W tym znaczeniu. Ten świat, który spotkamy po tamtej stronie, za drugą stroną ekranu, po drugiej stronie ekranu, będzie światem prawdziwszym, proszę Państwa. To jest niesamowite. Tam będzie naprawdę fajnie. No i to też jest cud. Te trzy cuda i w to rzeczywiście dwa cuda takie pełne, rzeczywiście doskonałe i fakt, że Bóg jest stwórcą, a świat ma w sobie zdolność do posłuszeństwa, to potencja obedientialis. To jest coś, co nam każe wierzyć w cuda. Jeszcze mam jeden slajd. No to jest, proszę Państwa, to pytanie, od którego zaczęliśmy. Dlaczego jest tak, że Kościół czeka, aż stanie się cud, żeby uznać czyją świętość, że stanie się cud za wstawiennictwem świętego, żeby stwierdzić, że on rzeczywiście był święty. Dlaczego tak jest, że czekamy na to czasami bardzo długo? Leszek Kołakowski tak to mniej więcej widział. Cuda były dlatego ważne, że samo życie świątobliwe nie jest znamieniem niezawodnym. Popełniamy przecież grzechy, których ludzie nie widzą, a które mogą nam wstęp do grona zbawionych wybitnie utrudnić. No proszę Państwa, profesor Kołakowski jest człowiekiem niezwykle inteligentnym, natomiast tu się pomylił. Znaczy w takim sensie się pomylił, że to nie jest tak, że grzechy nam które popełniamy, nam zagradzają wstęp do grona zbawionych, bo tak to by w ogóle nie było zbawionych i w ogóle nie było święte, gdyby świętość była związana z tym, że trzeba być bezgrzesznym, to poza Matką Bożą i Panem Jezusem, to byśmy tak wielu świętych znowu nie mieli do wspominania prawdopodobnie. To nie jest tak, że grzechy nam zagradzają czy utrudniają wybitnie wstęp do grona zbawionych. I to nie jest tak, że one nie pozwalają uznać kogoś za świętego. Cuda jednak przecież za wstawiennictwem świętego Bóg sprawia. Nie zaś sam święty. Pokazują nam naocznie, że Bóg sam jego świętość przyświadcza. No ale to jest żadne wytłumaczenie. Ładnie powiedziane w ogóle, ale żadne wytłumaczenie. No bo pytanie jest takie, dlaczego? No dlaczego Bóg sprawia cuda za wstawiennictwem świętego, a nie nieświętego? Albo bez świętego, dlaczego Bóg nie sprawia cudów? No znaczy sprawia, no ale kto powiedział, że to na pewno za wstawiennictwem świętego? Dlaczego jest tak? Proszę Państwa, pierwsza rzecz. Cuda się wiążą z wiarą. I to jest ważna rzecz. To wiara człowieka uruchamia moc Bożą. Czasami, można by powiedzieć, to jest tajemnicza, jedna z bardziej tajemniczych scen w Ewangelii. Kiedy dotyka się Pana Jezusa ta kobieta cierpiąca na krwotok. I co się dzieje? No Pan Jezus nawet nie wie, kto się go dotknął. Wszyscy się go dotykali, a moc z niego wyszła. Bo w ogóle nie wie. Jest nieświadomy. Zrobił cud? Nie wie, że zrobił. No to tak było. Wszyscy się... Moc z niego wyszła. On nic nie chciał. Moc z niego wyszła. Wiara jakby uruchomiła moc, która była w Chrystusie, która była w Bogu. Wręcz niezależnym, powiedzielibyśmy, od Boga. Proszę sobie tego tak strasznie nie brać do serca, ale to jest bardzo tajemnicza Ewangelia. Z kilku powodów. Chodzi o to, że to wiara czyni cuda. Rzeczywiście wiara. I zwróćcie Państwo uwagę, że Pan Jezus jak coś zmajstrował, zrobił jakiś cud, to zwykle mówił do tego, do kogo, wobec kogo ten cud zrobił, twoja wiara cię uzdrowiła. Tak? Tu mniej więcej to są słowa, które się powtarzają. Twoja wiara cię uzdrowiła. Ale jest też powiedziane, nie mógł uczynić cudów na przykład tam, gdzie go znali, bo ich wiara była taka mała. Nie przyjęli go jak zbawcy, bo mówili, o, to jest ten syn, prawda, cieśli, znamy go wszyscy. I wiara była słaba. Jest powiedziane, że w Kafarnaum Pan Jezus strasznie dużo cudów zrobił, a u siebie w Nazarecie nie mógł zrobić. No kilka osób uzdrowił i tyle. Zarzucali mu to przecież. Tam w Kafarnaum wśród pogan tyle było cudów, a u nas nic. I pisze i Łukasz, i Marek. No dlaczego? Dlatego, że jej wiara była słaba, że jej wiara była mała. To wiara wyzwala cud Pana Boga. Jeżeli chodzi o wstawiennictwo świętego, proszę Państwa, proszę sobie przypomnieć tę scenę z Ewangelii, kiedy przychodzi do Chrystusa setnik, Rzymianin, okupant, poganin i w ogóle. nie był draniem ostatnim, bo ufundował Żydom świątynię. Ale generalnie też Żydem nie był, czyli nie był z narodu wybranego. Przychodzi do Pana Jezusa i mówi: mój sługa jest chory. Mój sługa jest chory, gdybyś mógł, to go uzdrów. Pan Jezus słyszy też od tych, którzy mu towarzyszyli, no to nie jest taki zły człowiek, bo nam świątynię postawił. Dobry setnik z niego. Żołnierz, co prawda okupant, ale porządny człowiek. Pan Jezus mówi: takiej wiary nie spotkałem w Izraelu. Ten człowiek niby nie wierzy jak Żyd, w tego Boga, w którego wierzą Żydzi, w którego my wierzymy, no ale prosi mnie o pomoc. Takiej wiary nie spotkałem w Izraelu, to znaczy on wierzy we mnie. Takiej wiary nie spotkałem w Izraelu. Setnik wraca. Okazuje się, że człowiek jest zdrowy, że jego sługa jest zdrowy, że go uzdrowił. Klasyczny przykład, proszę Państwa, modlitwy wstawienniczej. Tak to mniej więcej wygląda. Modlitwa wstawiennicza działa cud. Kogoś za kogoś. Dokładnie tak samo jest, ale to dokładnie tak samo jest ze świętymi, proszę Państwa. Jeżeli stajemy przed grobem Jana Pawła II w Rzymie i mówimy, prosimy o taką czy inną interwencję, albo przy grobie któregokolwiek innego świętego, to mówimy mu, tak jak chory sługa do setnika, idź i poproś tego mistrza z Nazaretu, idź i poproś tego mistrza z Nazaretu, żeby mnie uzdrowił. Problem jest tylko taki, dlaczego ja proszę kogoś o takie pośrednictwo? Bo to muszę poprosić kogoś, kto jest mocno wierzący. Musi zachwycić swoją wiarą Pana Jezusa, żeby Pan Jezus zrobił to, co zrobił z setnikiem. I dlatego Kościół czeka na cud. Dlatego Kościół czeka na cud ze wstawiennictwem świętego. To znaczy mniej więcej tyle. Chrystus, Bóg, zachwycił się dokładnie tak samo wiarą Jana Pawła, Matki Teresy, kogokolwiek, jak się zachwycił wiarą setnika. To jest wpływowy człowiek przez swoją wiarę, a wpływowym u Boga można być tylko przez wiarę. To znaczy, że jego wiara została potwierdzona, jego heroiczna wiara została potwierdzona. Cuda nie są, proszę Państwa, potwierdzeniem heroiczności cnót innych. Cuda są potwierdzeniem heroiczności wiary i miłości. Chcę dobra dla tego człowieka, który do mnie przychodzi i prosi o pomoc. Dlatego Kościół czeka na cud. Jest pytanie takie, czy tego, kogo chcemy uważać za świętego, Chrystus potraktował tak jak setnika? Czyli czy się zachwycił jego wiarą, czy się nie zachwycił? Dlatego to jest tak strasznie ważne. To ma swoje... Jakby to powiedzieć? To ma swój teologiczny szkielet, ale już nie będę tego mówił, bo nam się czas kończy, ale chciałbym, żebyście Państwo to kojarzyli właśnie z tą przypowieścią, bo tak naprawdę chodzi o to. To ma swoją teologiczną argumentację, taką bardzo logiczną, ale to mniej więcej to jest ta sprawa i to jest ta kwestia. To jest mniej więcej ta sytuacja. Proszę pamiętać właśnie to, że cuda są wyzwalane przez ludzką wiarę. Że cuda są wyzwalane przez wiarę i wiara umożliwia cuda. Kiedy Piotr zaczął tonąć, jak zwątpił, pomimo że Pan Jezus kazał mu przyjść do siebie. Wiara umożliwia cuda. Dlatego pytanie o to, dlaczego nie ma cudu, dlaczego jest mało cudów w naszym świecie, to nie jest pytanie o to, dlaczego Pan Bóg tych cudów nie sprawia, bo Pan Bóg każe, tak jak Piotrowi, każdemu chodzić po wodzie. Spokojnie możemy. To jest problem z wiarą. Dlatego Pan Jezus się tak strasznie złości na brak wiary. Jak łajał uczniów. Gdyby wasza wiara była jak ziarnko gorczycy, to tej górze byście powiedzieli, rzuć się w morze, by się rzuciła, a góra nic, stoi. To nie znaczy, ja to rozkazuję tej górze, Bogiem jestem, spokojnie, ona się rzuci. No tylko, że no, co z waszą wiarą? No, jest jaka jest, no po prostu. Z naszą wiarą jest tak, jak jest, proszę Państwa. No niestety. Będzie lepsza, będą cuda, nie będzie lepszej, nie będzie cudów. Nie? To mniej więcej taka sytuacja. Czas się skończył. Ja, proszę Państwa, myślę, że chciałbym, żebyśmy może pytania bez przerwy zrobili, dobrze? No. Jeżeli są jakieś.
To pierwsze pytanie. Powiedziałeś, Ojcze, że według świętego Tomasza z Akwinu działanie ludzkiej wolności jest przypadkiem. Z drugiej skądinąd strony istnieje dogmat, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, że Bóg zna wynik działania człowieka. Czyżby zatem Bóg dopuszczał w świecie przypadek?
Nie powiedziałem, że... Jak jest pierwsza część pytania, bo tego nie powiedziałem, nawet nie pamiętam.
Że święty Tomasz z Akwinu działanie ludzkiej wolności jest przypadkiem.
Nie, działanie ludzkiej wolności nie jest przypadkiem. Święty Tomasz z Akwinu bardzo mocno twierdzi, że w świecie stworzonym są możliwe przypadki na mocy działania przyczyn wtórych. Wcale nie wolności człowieka. Przyczyn wtórych, takich jak siła grawitacji. Dlatego są możliwe przypadki. Krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że przypadkiem, no nie wiem, przypadkiem nam liść spadł na głowę. To naprawdę nie było tak, że Pan Bóg to zamierzył, że liść nam spadł na głowę i tego chciał. Mógł być to przypadek. Bardzo mocno tego Tomasz broni. Można powiedzieć, to jest w ogóle osobny temat, strasznie trudny, ale to jest przypadek. Ludzka wolność to jest zupełnie co innego. To jest ludzka wolność. To nie jest już przypadek. Więc to nieprawda, tak nie powiedziałem. Ale dalej. Przepraszam, bo ja nie... Ale nie, dali to pytanie, jak ono brzmiało.
Z drugiej skądinąd strony istnieje dogmat, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, że Bóg zna wynik działania człowieka. Czyżby zatem Bóg dopuszczał w świecie przypadek?
I to jest prawda. Tak istnieje, tak, my wierzymy w to, że Pan Bóg zna wynik działania człowieka. I rzeczywiście jest tak, że istnieje w świecie przypadek. Jedno z drugim się niespecjalnie wiąże. Ale odpowiem po kolei. Rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg zna nasze czyny. I to jest problem, ogromny problem teologiczny. Jak pogodzić wszechwiedzę Bożą, rzeczywiście wszechwiedzę Bożą, z tym, że my naprawdę jesteśmy wolnymi ludźmi. Jak pogodzić to? Dwie prawdy. Pierwsze to, że Pan Bóg wie wszystko, co jest, co było i co będzie, z tym, że naprawdę my nie jesteśmy zdeterminowani do takich, a nie innych posunięć. Nie da się tego sobie wyobrazić i nie da się tego zrozumieć, bo my nie jesteśmy w stanie wyjść poza pewną kategorię myślową, którą w sobie mamy, tak włączoną. Nie jesteśmy w stanie bez niej myśleć, mianowicie kategorię czasu, taką liniową kategorię czasu. Dla nas rzeczy się dzieją teraz, wcześniej, teraz, później. Jest taki czas, taka linia po prostu. No i my tak myślimy, nie jesteśmy w stanie poza to wyjść. To tak się dzieje. Coś jest przed czymś, coś jest po czymś. Prawda? Wydarzenie się dokonuje przed, po czymś, jakimś wydarzeniu. Nie wyjdziemy za to. W Panu Bogu tak nie ma. W Panu Bogu nie ma czasu. W Panu Bogu jest wszystko teraz. To, co się u nas dzieje w takiej rozciągłości, to w Panu Bogu jest teraz. Dlatego wszechwiedza Pana Boga nie jest czymś, co wyprzedza nasze działanie. Nie, Pan Bóg to wszystko widzi jednocześnie. Prawda? Można by powiedzieć, że dwa przykłady, tylko to są słabe przykłady, ale one coś pokazują i coś zakrywają, jak każdy przykład. To naprawdę jest tak, jakby Pan Bóg film oglądał drugi raz. Tak jak my oglądamy filmy, prawda? Jak oglądamy drugi raz jakiś film, to my wiemy, co się zdarzy. Ale to wcale nie jest tak, że to my przyciągujemy to, co się zdarzy w tym filmie. My to wiemy, bo my to już widzieliśmy. Ten film już jest, w całości jest jakoś w naszej głowie, no a na ekranie się toczy tam, prawda, od do. I my wiemy, że na przykład James Bond zrobi taką, a nie inną rzecz, prawda, albo nie zrobi takiej, a nie innej rzeczy, bo już oglądaliśmy ten odcinek 100 razy, ale to wcale nie znaczy, że my Jamesowi kazaliśmy zrobić tak, a nie inaczej, prawda? Trochę tak jest z Panem Bogiem. Pan Bóg ogląda ten film, który się toczy i widzi wszystko, on zna wszystko, ale dlatego, że no po prostu on dokładnie wie, co się stanie, wcale nie odbiera to wolności nam, jako bohaterom. To nie jest doskonały obraz, ale on coś pokazuje. Nie? Wszechwiedza Boga nie w żaden sposób naszej wolności nie zabiera. No problem jest tylko taki, że my nie jesteśmy w stanie tego pojąć, bo my nie jesteśmy w stanie wyjść poza kategorię czasu i myślenia czasowego, przedtem, później. A jeżeli chodzi o przypadek, to tak, przypadek, to ta druga część pytania zdarza się, tak. Są to, ale to jest zupełnie osobny temat, strasznie trudny, sam go nie rozumiem do końca. Naprawdę.
Mogę kolejne?
Aha, bardzo proszę.
Czy należy wierzyć w księży, którzy mają charyzmat uzdrawiania? Czy Pan Bóg może uzdrawiać za ich pośrednictwem i czy ich pośrednictwo jest konieczne?
No, jak uzdrawiają, to uzdrawiają. Trudno, no, proszę Państwa, no trudno w to wierzyć albo nie wierzyć. Znaczy, jakby to jest to taka sprawa. Idę do takiego kogoś, kto uzdrawia, no to jak uzdrowił, to uzdrowił. No, pytanie jest, czy skorzystać z tego typu pomocy, czy nie korzystać. Bo może być tak, że jest ktoś, kto uzdrawia, a jednak dobrze by było do niego nie iść. Mianowicie, Ja pamiętam, jeden z naszych misjonarzy z Kamerunu kiedyś przyjechał do Polski i pytaliśmy się go tam o różne rzeczy. On mówi, że to, co go najbardziej w Kamerunie zdziwiło i to, w co najbardziej uwierzył, to to, że jest ten drugi świat, ten świat rzeczywiście nadprzyrodzony i że on bardzo mocno wpływa na ten świat przyrodzony i powiedział, zetknął się z taką ilością interwencji tego świata nadprzyrodzonego, wcale niedobrego, że aż zaczął się bać. Mówi, podawał taki przykład, szaman go polubił w wiosce. Bardzo go polubił, nie wiadomo dlaczego. No i szaman mu pewnej niedzieli mówi, była to pora deszczowa, szaman mu pewnej niedzieli mówi, wiesz co, lubię cię, to nie będzie padało, jak będzie msza. No i było tak, że padało 5 metrów od kaplicy, 5 metrów za kaplicą, a na kaplicę nie padało. To nie jest historia nieprawdziwa, proszę Państwa, prawdziwa. Ten człowiek, który to opowiadał, absolutnie nie wierzy w nic, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no, powiedziałbym, niesamowite. A to widział, no więc uwierzył. Druga rzecz to była historia, o której opowiadał, jak jechał kiedyś przez taką polną drogę i na drodze znalazł potrąconą kobietę z bardzo poważnie połamanymi nogami, z takim z otwartym złamaniem obu nóg. Jakiś samochód musiał ją potrącić po prostu, no i zostawił kierowca na drodze. On nie był przerażony, to był pierwszy czy drugi tydzień jego pobytu w Kamerunie. Nigdzie lekarza w okolicy, jedynie uzdrowicielka, jakaś szamanka w wiosce. On nie wiązał tego z magią żadną, z żadnymi specjalnie niezwykłymi historiami. No więc, ale myślał sobie tak, uzdrawia tyle razy, znaczy leczy tyle czasu w tej wiosce, no to coś przynajmniej zrobi, coś pomoże, no trzeba szukać jakiejkolwiek pomocy. Zawiózł tą potrąconą kobietę do szamanki, odebrał ją za jakąś godzinę, śladu nie było po złamaniu otwartym. No więc proszę Państwa, no to się okazuje, że takie rzeczy się zdarzają, tylko jakby o co chodzi? Kościół nie mówi, że to jest niemożliwe, żeby niezależnie od tego, czy księża, czy nie księża, czy dobrzy ludzie, czy źli ludzie, że takie rzeczy się nie mogą zdarzyć. Tylko Kościół mówi, to jest bardzo poważne pytanie, za pomocą czyjej siły się to dzieje, za pomocą której części świata nadnaturalnego to się dokonuje. Naprawdę nie ma co pozwalać wchodzić w ten świat siłom, które co prawda coś uleczą, ale bardzo będą szkodziły. To mniej więcej o to chodzi. To, że ksiądz leczy, to wcale jeszcze nie znaczy, że on leczy mocą Chrystusa Pana. Może leczyć mocą Chrystusa Pana, ale to trzeba sprawdzić. To trzeba sprawdzić. Do biskupa księdza podać, naprawdę. Całkiem poważnie mówię, niech biskup sprawdzi prawowierność księdza leczącego. Jak najbardziej.
Mhm. Dobrze, to ja mam takie pytanie, bo mówiłeś ojcze o tym zdziwieniu Pana Boga i mówiłeś o tych dwóch cudach, czyli wcieleniu i zmartwychwstaniu. Czy Pan Bóg się przy wcieleniu zdziwił, że wyszło?
Nie, nie. Myślę, że w pewnym sensie myślę, że tak, bo tutaj był pewien element ludzki, mianowicie Matka Boża, nie? Pan Bóg tak Matka Boża była wolna, nie? Zdecydowanie w swojej decyzji przyjęcia Bożej propozycji, więc to pewnie był jakiś element, może nie tyle zaskoczenia, ale pewnej radości takiej porównywalnej zaskoczenia. Czy się zdziwił? To chyba nie. Natomiast na pewno było tak, że tego jeszcze nie robił.
Ja mam takie pytanie. W takim razie, co Kościół uznaje za cud? Zgodnie z tą definicją, jeżeli jest to jakaś nadprzyrodzona interwencja, to kiedy będzie coś cudem, a kiedy nie będzie? Nie cudem.
Mhm. A ja tylko jeszcze powiem a propos tego wcielenia za chwilkę, że to jest w ogóle strasznie, proszę Państwa, ciekawa sprawa z tajemnicą wcielenia. To poważne debaty się na ten temat toczą, bo my wierzymy, że Pan Bóg jest niezmienny. Tak? Że Pan Bóg jest niezmienny. Że to jest taki byt najwyższy, pełny, że jest niezmienny. W nim nie zachodzi żadne przejście z żadnego stanu. Natomiast wcielenie jest czymś, no co jakąś zmianą było. Kiedyś się wydarzyło, w czasie konkretnie. Jak pogodzić niezmienność Boga z faktem wcielenia? Jak pogodzić to, że Bóg w Trójcy jedyny jest niezmienny, a z drugiej strony, że osoba boska kiedyś stała się człowiekiem w pewnym momencie historii, tej naszej takiej zegarkowej historii, czasowej, prawda? Za Poncjusza Piłata. prawda? Kiedy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz, odbywał się spis ludności, to się wtedy wszystko mniej więcej zaczęło dziać. Według tej naszej zegarkowej historii no, stało się coś, co no właśnie wprowadziło zmianę w Bogu, czy nie wprowadziło? No nie wprowadziło, bo Bóg jest niezmienny, ale jak to pojąć, że stało się coś takiego, a zmiana w Bogu nie zaszła? Jak to jest, że Bóg jest niezmienny, a jednocześnie się wcielił? Strasznie ciekawa sprawa. A z tym, co za cud uznać? No zależy w jakim sensie, nie? Czy szerokim, czy wąskim. Jeżeli w sensie szerokim, to cudem jest wszystko to, czego nie potrafimy wytłumaczyć przy naszych najlepszych staraniach. To znaczy, wszystko, czego na podstawie tej wiedzy, którą mamy w danym momencie, nie potrafimy wyjaśnić. To jest, no to spokojnie w sensie szerokim możemy nazwać cudem i nie ma co się zastanawiać, czy za 500 lat będziemy potrafili, czy nie. Bo ja się domyślam, że jednak, no, jakby to powiedzieć, o, albo jeszcze inaczej. Jeżeli mamy do czynienia z cudem, który się, z cudem uzdrowienia, prawda, albo z cudem właśnie rozmnożenia chleba, albo z cudem zamiany wody w wino, to można powiedzieć, że to jest właśnie taki cud przyspieszenia bardziej działania Bożego i być może jakoś to da się inaczej wytłumaczyć, ale koniecznie nie musi to oznaczać, że to nie jest cud. Nie?
No bo też myślałam o tych właśnie objawieniach prywatnych, no bo Kościół jakby, wiadomo jakie ma stanowisko, no i co teraz, no bo niektórzy, no powiedzmy katolicy, wierzą w takie objawienia i jakby, no właśnie teraz jak mamy się postawić jako wierzące osoby, jedni wierzą, drudzy nie wierzą i jak sobie z tym poradzić?
To zależy, jakie objawienia prywatne. No jeżeli objawienie prywatne jest czymś, co w żaden sposób nie jest sprzeczne z nauką Kościoła, którą mamy w doktrynie takiej katechizmowej, prawda, czy w credo, w wyznaniu wiary, to można w nie wierzyć, jeżeli nam na przykład pomagają dostrzec jakiś aspekt naszej wiary, którego do tej pory był obecny cały czas w naszej wierze, ale być może go mało dostrzegaliśmy. Tak było na przykład z objawieniami siostry Faustyny, prawda, że to były objawienia, które mówiły o miłosierdziu. Od zawsze była doktryna miłosierdzia obecna w nauce Kościoła. Ten przymiot Boży zawsze był dostrzegany w teologii Kościoła. No ale w pewnym momencie okazało się, że ktoś go strasznie mocno podkreśla. No i proszę pamiętać, że objawienia siostry Faustyny nie od razu się spotkały z entuzjastycznym przyjęciem. Najwybitniejszy ówczesny teolog w Polsce żyjący, który miał przeprowadzić ekspertyzę tych objawień i tych wizji siostry Faustyny, ksiądz Ignacy Różycki, w pierwszym momencie napisał do papieża, że no nie, to jest w ogóle do odrzucenia. Dlatego ksiądz Sopoczko miał problemy, dlatego siostra Faustyna, no nie było, może problemów nie miała, ale w każdym razie nie była słuchana. Bo on uznał, że to nie jest tam nic, co by było Kościołowi potrzebne, ale uznał też, że jest w tym coś dziwnego, jeżeli chodzi o doktrynę. Chodziło mu konkretnie o ten moment w koronce do miłosierdzia Bożego, kiedy mówimy: ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. W jakim sensie ktoś może mówić, że ofiaruje ciało i krew, duszę i bóstwo Chrystusa w takiej oto modlitwie? Co to ma znaczyć niby? O co chodzi? Różycki tego nie zrozumiał po prostu wtedy na ten etap i stwierdził, no nie, to już jest jakaś modyfikacja objawienia i wiary Kościoła, ale był naprawdę dobrym teologiem i za półtora roku to zrozumiał, tak mniej więcej. I napisał drugi list do papieża, gdzie stwierdził, że się do niczego on nie nadaje. W ogóle to strasznie korzący list był. Jeżeli będziecie kiedyś mogli, to zerknijcie sobie, że się pomylił. I że w ogóle no, naprawdę już teraz to wszystko rozumiem. I to nie było tak, że Stolica Apostolska od razu zareagowała tak straszliwie wylewnie na objawienia siostry Faustyny, ale zaczęto to badać i się okazało, że może nie, że to w tradycji Kościoła, w tradycji wiary Kościoła takie nastawienie było i to jest rzeczywiście jak najbardziej uprawomocnione, takie modlitwy i taka treść w modlitwie, ale już tak o niej zapomniano, że zaczęła budzić podejrzenia, prawda? Już tak o niej zapomniano, że kiedy teolog, wybitny teolog to czytał, no to budziło to w nim jakiś sprzeciw, jakieś podejrzenie. W związku z czym Pan Bóg za pośrednictwem siostry Faustyny przypomniał światu o pewnej treści, która była, która była, miłosierny Bóg, no właśnie, Ewangelia Łukaszowa chociażby, prawda? Także to są, jeżeli objawienia prywatne coś nam przypominają, coś uwypuklają z naszej treści wiary, no to jest okej, tylko trzeba sprawdzić, czy to jest w wierze, w credo, w wyznaniu wiary Kościoła. Jeśli jest, okej, jeśli nie ma, trzeba odrzucić.
Mamy jeszcze jedno pytanie, dosyć osobiste, odnośnie tego, czy ojciec przeżył jakiś cud lub uzdrowienie.
Tak, a nie będę o tym opowiadał. Proszę? Tak. To właśnie to jest ten moment, co z wodą i winem, nie? To jest tak, że przecież wino też się jakoś z wody robi, nie? To też jest naturalne, naturalnie możliwe, żeby woda poddana jakimś działaniom się stała winem, prawda? Żeby to, tylko że czasami, no, trzeba mniej tych naturalnych rzeczy, żeby ten sam skutek osiągnąć. I to nazywamy cudem, co wcale nie oznacza, że to musi być właśnie przeciw naturze, prawda? Dlaczego jest tak, że u jednych te same naturalne siły wywołują takie skutki, a u innych nie? Prawda? Dlaczego jest tak? Nie? Oczywiście można powiedzieć, tak po prostu jest i być może tak po prostu jest, a być może u niektórych Pan Bóg jest na takim weselu w Kanie Galilejskiej, a u innych nie. Prawda? To jest trochę ten moment, że może jest, może nie. Dlatego tego nie wiemy, prawda? Dlatego nie możemy powiedzieć, że i dlatego, i tutaj to jest genialne pytanie, bo ono jedną rzecz bardzo mocno pokazuje. I muszę powiedzieć, że ja jak pierwszy cud w swoim życiu zobaczyłem, to mnie bardziej ruszyło niż cud. Znaczy cud nie ruszył, ale to mnie zdecydowanie bardziej ruszyło, że widziało ten cud jeszcze kilkanaście osób, w tym kilka absolutnie niewierzących. To był cud jak tralala, naprawdę. I proszę mi uwierzyć, że nikogo z tych, no poza jednym może wyjątkiem, ale większości z tych niewierzących ten cud do wiary nie przyprowadził. Cud niekoniecznie musi powodować wiarę, ale koniecznie musi z wiary wypływać. Wiarę może powodować, ale nie musi. Zawsze jesteśmy w stanie sobie cud wytłumaczyć inaczej niż interwencją Pana Boga, prawda? Nie zawsze. Mhm. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Prawdopodobnie cud może być zapośredniczony wcale nie przez wiarę tego, kogo dotyczy, ale przez wiarę kogoś innego. Cud wskrzeszenia Łazarza nie był zapośredniczony przez wiarę Łazarza, tylko przez wiarę Marty. Czy wierzysz w to, że ja jestem zmartwychwstaniem i życiem? Tak? Może przez wiarę Kościoła być zapośredniczony. Różnie. Nie musi być nawet przez jednej konkretnej osoby. Także jak najbardziej. To wcale nie musi być zapośredniczone przez wiarę tego, jeżeli Pan Jezus uzdrowił paralityka tego, którego spuszczono mu na noszach, to uzdrowił go przez wiarę tych ludzi, którzy go nieśli, a nie przez jego wiarę, bo on, o jego wierze nic nie wiemy w ogóle. Czy była, czy nie była. Niekoniecznie. To znaczy, to też nie jest oczywiście tak, że jakby to powiedzieć, że musi być wiara, żeby się rozpoczął cud, ale musi być wiara, żeby cud został przyjęty. To, że wiara może być, to jest dobrze, ten przykład z Piotrem, prawda? Zaczęło się bardziej od posłuszeństwa, od wiary, która była posłuszeństwem. Chodź do mnie po wodzie. Piotr się nie zastanawiał nad całą teologią tego wydarzenia. Po prostu był posłuszny. Chodź do mnie po wodzie. Jak zobaczył, co się dzieje, to zwątpił. I dlatego ten cud został przerwany, prawda? Bo w pewnym momencie on odmówił wiary, która na początku była, ale nie w sensie takiej wiary, aktu wiary, deklaratywnej świadomości, co się dzieje, tylko w sensie posłuszeństwa pewnego. Też tak może być. To jest w ogóle strasznie ciekawy problem rodzajów wiary i rodzajów aktu wiary, które potrafią wyzwalać Bożą interwencję. Także to rzeczywiście jest trudne zagadnienie.
Dobrze, ma ktoś jeszcze jakieś pytanie z sali może? Proszę.
Nie, więc ja powiem tak, to jest, w ogóle zapraszam Państwa, będą w Wielkim Poście, chyba w Wielkim Poście. W każdym razie będą u nas w kościele rekolekcje takich brazylijskich księży. Proszę? Na zesłanie, a nie, to nie w Wielkim Poście, na zesłanie Ducha Świętego. Ja Państwu gwarantuję, że się dziwne rzeczy będą działy. To jak w banku. Nie wiem, czy ktoś stanie z wózka, natomiast na pewno będą dziwne rzeczy się działy. Zapraszam serdecznie. Myślę, że wszyscy się zdziwimy mocno. Tylko, że to jest oczywiście możliwe. Charyzmat uzdrawiania jest oczywiście czymś, co może być dane, ale co nie musi być dane. To nie jest przywiązane, i to jest ważne, charyzmat uzdrawiania nie jest przywiązany do sakramentu święceń. Nie? Tak samo mogę ja uzdrawiać, jak każdy z Państwa może uzdrawiać. To w tym sensie, jeżeli o to chodziło w pytaniu, to jest trochę inna sytuacja. To jest charyzmat niezależny od święceń. Charyzmatem uzależnionym od święceń jest odpuszczanie grzechów, ale nie uzdrawianie. Uzdrawiać może w takim znaczeniu każdy, tylko że święty Paweł strasznie ostrzega. Po pierwsze, charyzmat jest zawsze dla Kościoła. Prawda? Czyli zawsze jest czymś, co zostaje przez Pana Boga dane nie dla tego, który uzdrawia, tylko dla Kościoła. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, on nic nie mówi, nic nie znaczy, nic nie mówi o świętości tego, który tym charyzmatem szafuje. Może szafować charyzmatem uzdrawiania ktoś, kto jest naprawdę na słabej drodze. Tak samo jak może szafować charyzmatem słowa ktoś, kto jest na słabej bardzo drodze. To niestety nic nie mówi. Charyzmat jest łaską darmo daną. Tego typu charyzmat niezwykły. On nie ma znaczenia dla świętości tego człowieka, który to robi. Prawda? Co innego z wiarą. Ja mówię o świętości. To jest trochę inna sytuacja. Dlatego święty Paweł tak mocno ostrzega. Choćbyś mówił językami ludzi i aniołów, tak? A miłości byś nie miał, byłbyś niczym. Choćbyś miał dar prorokowania, jak ojciec Pio, a miłości byś nie miał, byłbyś niczym. To miłość jest czymś, co czyni świętym, a nie charyzmat. Charyzmat może być czymś, co Pan Bóg daje człowiekowi do ręki, ale to wcale nie musi świadczyć o jego świętości. Wcale. Tak, nie bez woli. Znaczy, przekaźnikiem można tak powiedzieć, tylko trzeba mieć świadomość tego, że tu nie może być pominięta jego wolność, to znaczy on musi chcieć posługiwać tym charyzmatem, prawda? Bo to jakby musi być, nigdy Pan Bóg nie działa przez człowieka z pominięciem jego woli. Nie? Nie ma takiej sytuacji. Przepraszam, jedną rzecz jeszcze Państwu powiem, mi się to przypomniało w tej chwili. Zwróćcie Państwo uwagę, bo ja chciałem Wam pokazać, że cuda nie są czymś wbrew porządkowi natury. Że cuda nie są czymś takim, co by burzyło porządek natury. Porównajcie sobie Państwo, tak nawet w myśli teraz przypominając sobie, te cuda, które się dzieją w Ewangelii, tak, które, jak powiedziałem, czasami są przyspieszeniem porządku natury, wzmocnieniem go, albo tym takim skrótowym działaniem Pana Boga, które się zwykle rozwleka. Czym innym są takie cuda? Porównajcie sobie te cuda ewangeliczne z cudami, które mamy w bajkach. Tak? Że na przykład, nie wiem, raptem się okazuje, że krzesło mówi, chodzi, albo cokolwiek. Nie ma takich cudów w Ewangelii. Nie ma takich cudów, które byłyby rzeczywiście tak wbrew porządkowi natury. Nie ma takiej sytuacji. To jest bardzo ciekawy moment. Porównanie zdarzeń niezwykłych z baśni z porównaniem cudów zdarzeń niezwykłych z Ewangelii. To jakby jeżeli sobie rzeczywiście to konsekwentnie zrobimy, to nam bardzo fajna teologia, ale to jest na inne spotkanie, ale to nam bardzo fajna teologia też cudów wyjdzie. To rzeczywiście. Jeszcze a propos tych uzdrowień. To jest posiadanie charyzmatu niezwykłego, jakiegokolwiek, jest czymś, co jest błogosławieństwem Bożym z jednej strony i przede wszystkim dla Kościoła. Natomiast dla tej osoby, która tym charyzmatem szafuje, to może być strasznie niebezpieczne. I to rzeczywiście wymaga bardzo dużej troski o tych ludzi. Bardzo dużego takiego momentu samokontroli. Bo naprawdę można, może być, dary Boże są nieodwołalne. Łaski Boże są nieodwołalne, dlatego można stać się z grupy odnowy w Duchu Świętym, grupą, nie wiem, charyzmatyczną poza Kościołem. Można odejść z Kościoła i szafować charyzmatem. Dary Boże są nieodwołalne. Pan Bóg nie jest kimś, kto by się wycofywał z pewnych rzeczy. A można się znaleźć poza Kościołem. To ja mówię, to jest strasznie taki trudny moment, bo Święty Paweł nawet, to już przypomnijcie sobie Państwo te słowa, ale on nawet właśnie do charyzmatu głoszenia słowa i to wprost Ewangelii przywiązuje to ostrzeżenie, żebym głosząc Ewangelię Bożą sam się nie potępił. Że może być tak, że mam charyzmat głoszenia Ewangelii i raptem nie zauważę, że sam jestem nie na tym torze, na którym powinienem być. Nie? A może być tak, że przez moje ręce cuda się będą działy. Nie? Może być tak. W teologii sakramentów mamy odpowiednik tej sytuacji. Ksiądz, chociaż byłby w największym grzechu, jeżeli sprawuje Eucharystię, to sprawuje Eucharystię ważnie, ex opere operato. Prawda? Jeżeli rozgrzesza, rozgrzesza ważnie, ale on wcale nie musi być święty. Mało tego, może być tak, że tak naprawdę nie jest zgodny z tym, co sprawuje, ale to sprawuje tak samo jest w przypadku charyzmatów nadzwyczajnych, łask nadzwyczajnych, że może dokonywać niezwykłych rzeczy, a to może być czymś trudnym. Dlatego też, dlaczego o tym należy pamiętać? Proszę Państwa, jak widzimy takich ludzi, którzy uzdrawiają, którzy mają charyzmat prorocki, którzy widzą przyszłość, różne takie rzeczy, można korzystać z tego, nie trzeba, ale nie można ich ubóstwiać. To są ludzie, o których świętości nic nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że mamy charyzmat. Jak nas chcą uzdrowić i przyzywają przy tym Ducha Świętego, to niech nas uzdrowią. Ale proszę ich nie ubóstwiać. Jeżeli przyzywają Ducha Świętego i w imię Pana Jezusa wypędzają złe duchy, to nie są przeciwko nam. Na pewno. To nie jest tak, że to apostołowie tak chcieli, prawda? Że my tu chodzimy, ktoś chodzi obok nas i też wyrzuca złe duchy w Twoje imię, a nie jest z nami. Nie? I odpowiedź Pana Jezusa, a niech sobie wyrzuca. Jak w moje imię, to niech sobie wyrzuca. Nie? Nie ma problemu. I tak samo jest z takimi sytuacjami. Jeżeli w imię Pana Jezusa i mocą Ducha Świętego, to niech to robi. Ale nie ubóstwiajmy go. To nie świadczy o jego świętości, o jego bliskości wobec Pana Boga. A to lepiej nie korzystać. Ale w sensie, jak że... Nie, no to jest tak, że jakby to nie jest zaklęcie, nie? Jakby to jest taki moment. To rzeczywiście, dlatego to też jest tak ważne, żeby dar rozeznawania duchów, tak? To jest trochę też ten moment rzeczywiście. Ja wiem, rozumiem już pytanie. To nie chodzi o, żeby imię Boże było wymawiane czy wypowiadane jak zaklęcie, nie? To chodzi jakby czyją mocą, o tak to powiem, kto jest przyczyną tego uzdrawiania, a to jest trudno czasami określić, nie? Tak, dla osób, tak, to jest trudne. Zasada jest taka, jeżeli nie wiemy, nie jesteśmy pewni tego ducha, który przez niego działa, to lepiej z niego nie korzystać. Bo często jest tak, że no, jakiś znachor w najlepszej intencji nam, nie wiem, za pomocą jakichś dziwnych urządzeń będzie chciał pomóc, prawda? I nawet zobaczymy, że, no, nie wiem, krzyż u znachora wisi, ale to jakby to nie o to chodzi, bo to nie jest kwestia magii, tylko to jest kwestia mocy. Tak, to za tym stoi jak się, to tego bym się nie bał, jak najbardziej. To jest odpowiedzialność, proszę, za biskupa miejsca zawsze. Okej. Okay. No to jest pytanie, które mnie żywo od 3 lat interesuje. A ja odpowiem pani tak. Jadę autobusem. Wpadam na człowieka, który się staje kimś strasznie ważnym w moim życiu. I sobie myślę tak, no niemożliwe, żebym ja go spotkał przypadkiem. To musiało być zrządzenie Boże. To musiało być absolutnie coś, co Pan Bóg spowodował. Pan Bóg chciał, żebym go spotkać. Spotkał. Nie, to absolutnie mógł być przypadek. To absolutnie, tak. Tak. Nie, przypadkiem. Tak. Ja nie mówię, że to nie było na pewno zrządzenie Boże, ale jest ogromna szansa, że to był po prostu przypadek. Ja też mówię, to jest zupełnie inny temat i strasznie trudny, ale to mógł być przypadek. Jak najbardziej mógł być przypadek. O nie, no zdecydowanie tak. Są przypadki. Mało tego, dla spójności teizmu i chrześcijaństwa musimy przyjąć istnienie przypadku. A nie powiem. To zostawię sobie słodką tajemnicę. Bo on jest jeszcze... On jest... Dlatego sobie zostawię słodką tajemnicę, ponieważ to nie jest teolog ortodoksyjny. O, tak to powiem. I to nie jest teolog, którego lekturę bym polecał tak po prostu. Nie? Chwaliłem go trochę, ale nie tak, żebym go reklamował zawsze, na każdym, w każdym czasie i w każdym momencie. Dlatego nie pozwolę sobie nie zareklamować go do końca. Powiem tylko, że to był teolog nie katolicki, tylko protestancki, no protestancki jak protestancki, anglikański.
Tak? Dobrze. Ja myślę, że już czas minął jakiś czas temu, więc dziękujemy Ojcu za
bardzo. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że się cuda będą zdarzały w naszym życiu po prostu, bo to chodzi mniej więcej. Pomódlmy się na koniec jeszcze, tak? Proszę.